Dla mnie by było najistotniejsze to, żeby przyłożyć się do tego, żeby ten czas się wyróżnił. Żeby on nie był taki sam, żeby on nie przeleciał przez palce, żeby dzieci odczuły wyraźnie, że my jesteśmy też z nimi bliżej, głębiej, że mamy więcej czasu dla nich na te właśnie planszówki, czy na sanki, czy na narty, nawet po ciemku.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj tak pomyśleliśmy z racji tego, że jesteśmy w takim okresie, kiedykolwiek ktokolwiek nas słucha, ale jesteśmy teraz w takim okresie, kiedy to mówimy i nagrywamy, kiedy zbliżają się ferie zimowe. Ile rozmawialiśmy w naszych podcastach ileś razy o wakacjach, o czasie wolnym, o spędzaniu, o 10 sposobów na wakacje, to te ferie zimowe są czasami o tyle trudniejsze, że po prostu jest zimno. Jest zimno i to nie tak, że dzieci sobie wyjdą po prostu na zewnątrz, na pole, na podwórko, do ogrodu, będą się bawiły nad rzeką, nad jeziorem, tylko ten czas, ten chłód wymaga od nas rodziców trochę jakiegoś takiego pomysłu, ogarnięcia, jak to zrobić. I może i można powiedzieć, że chcielibyśmy to porozmawiać o takich dwóch wersjach, rozmowach o tych feriach zimowych, znaczy o wersji gdzieś wyjadę i wersji zostaję w domu i co. Obie wersje, wbrew pozorom, nie są takie proste. W jednej wersji, ale z tym, że w wersji jakby wyjazdowej chcielibyśmy powiedzieć o tym, jak my czasami to staraliśmy się ogarnąć, żeby to było w miarę pusto i niedrogo, bo nie ma tu opowiadać sobie i robić się reklamę jakimś atrakcyjnym miejscowością. Jeżeli się ma dużo pieniędzy, no to po prostu można zapłacić nim za wyjazd, za instruktora, za narty, za wypożyczenie, za to, za tamto, no i jakoś spędzamy tą zimę. Ale chodzi o to, że często w rodzinach większych czy mniejszych, ale jakichś takich nie do końca może przepełnionych portfelach szukam rozwiązania, które było fajne i jednocześnie byłoby takie niedrogie. I o takich różnych rozwiązaniach, czy to w domu, czy to poza, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać.
Ja bym jeszcze może dodała do tego wstępu to, że ferie zimowe w przeciwieństwie do wakacji są też w sumie bardzo krótkie. Tak. I bardzo często też rodzice nie są w stanie akurat w czasie ferii wziąć urlopów, chociaż wiemy, że się wielu z nas bardzo stara o to, ale często jest ta trudność, że one są po pierwsze krótkie, one się tak jakby zmywają trochę, zlewają z rokiem szkolnym i rzeczywiście sensownie, fajnie oddzielić ten czas od takiego trybu naukowo-szkolno-edukacyjnego jest czasami rodzicom bardzo trudno, zwłaszcza jeśli pracują i dlatego być może bardzo warto się nad tym skupić również z tego powodu, tak, żeby dzieci miały taki wyraźny sygnał. Są ferie.
A z trzeciej strony wiele osób słuchających nas ma dzieci w edukacji domowej.
No tak.
I dla nich jakby zjawisko ferii jest czymś też takim, jest i nie jest. To znaczy dzieci wiedzą, że nie są w szkole i jakby biorą to z całym jakby bogactwem tego całego pomysłu, ale z drugiej strony, kiedy są ferie, to akurat z tego bonusu bycia w szkole chcą korzystać i często dzieci z edukacji domowej, może nie zawsze, ale zdarza się, że często rodzice to mówią, wiedzą, że mają ferie i teraz się nie uczą.
Ja powiem więcej. Ja myślę, że niezależnie od tego, jaki model edukacji domowej przyjmujemy w naszej rodzinie, to wydaje mi się, że ferie w takim kontekście właśnie pewne zakończenie czegoś i później pewne rozpoczęcie,
jeśli chodzi o taką pauzę,
bardzo potrzebne, tak. Że nie musimy ich robić dokładnie w ferie warszawskie, krakowskie, czy możemy sobie dobrać dowolny marcowy czas, ale ja myślę, że dla naszych dzieci, że coś się dzieje do i coś się dzieje po, tak. Od. To ważne.
Tak, więc może najpierw powiemy o tej wersji wyjazdowej, prawda? No to oczywiście tu mała pauza na tych, którzy mają środki i mogą sobie wybierać miejsca, gdzie nie muszą się martwić o budżet. Ale dla tych, którzy jednak mówią, nie, mamy jakiś taki pomysł, że mamy, albo nie możemy ze wszystkimi, albo mały budżet, to ja pamiętam, że my w pewnych momentach, żeby wyjechać ze starszymi dziećmi, A na przykład ty byłaś z tym najmniejszym.
Jak zwykle.
Jak zwykle. To był taki moment, kiedy i ty trochę oddychałeś z ulgą i my.
To znaczy, na pewno.
To znaczy, nie jest złym pomysłem, kiedy na przykład mama sobie zostaje z tym jednym najmniejszym, nie? Bo właśnie urodziła, bo ona ma pół roku, czy ma roczek i za bardzo zima z nim, to nie jest szczyt marzeń, żeby gdzieś spędzać, gdzieś wyjeżdżając z nim. Mhm. Ale z kolei jak tatuś weźmie pozostałą dwójkę czy trójkę gdzieś.
Piątkę.
Czy piątkę, to okazuje się, że to może być wielka radość i dla mamy, która zostaje, i dla tych, którzy jadą z tatą, i na końcu może też dla taty.
I telefon typu wrócimy wcześniej, nie jest mile widziane.
Tak. Ale przyznaję, że my mamy tu takie parę takich jakby fajnych doświadczeń. Po pierwsze, to zwykle staraliśmy się kierować na zimę tam, gdzie oczywiście jest niedrogo, ale przede wszystkim tam też, gdzie nie ma za dużo ludzi, gdzie jest spokój. Ja pamiętam, że my też dwa razy pojechaliśmy sobie nad Polskie Morze właśnie w okresie zimowym. Zgarnęliśmy dzieciaki i pojechaliśmy do takich kurortów, które zwykle są oblegane albo zwykle są drogie, które wtedy i nie były oblegane i nie mówię, że nie były drogie, ale były dużo tańsze niż w lato, mimo że pewne koszty są wyższe z racji tego, że to jest zima. I spędziliśmy bardzo miły czas nad morzem, choć trzeba przyznać, że te ferie zimowe nad Morzem Polskim były takie, że spacery spacerami, ale ciężko było znaleźć pogodę taką, która by odpowiadała na spacery, ponieważ Polskie Morze jest piękne i tak dalej, ale wieje. Wieje i przy tym odrobinie chłodzi. Jest to dosyć przenikliwe. I pamiętam, że my poza tym, że dużo spacerowaliśmy, łaziliśmy po prostu nad tym morzem, to jednocześnie też zwiedzaliśmy. Jeździliśmy po różnych miejscach, jakichś niedrogich, fajnych muzeach w okolicy Trójmiasta i to było wspaniałe. Ale także mieliśmy taki czas w domu zaszyci. Wspólnego czytania, oglądania filmów, słuchania muzyki. Ja pamiętam, że niektóre dzieci, z którymi ja jechałem, były na tyle małe, że nie lubiły słuchać czytania, ale do końca jeszcze jakby tak nie wiedziały, o czym ja czytam. Były bardzo małe.
Musiały być wtedy bardzo.
Bardzo małe, tak. I pamiętam, że będzie czytałem książki, które albo czasopisma, które sobie chciałem przeczytać im na głos, ale generalnie to miał taki swój wymiar takich wakacji z tatusiem. I tak reasumując tą pierwszą część, to takim wydaje mi się, warto sobie rozejrzeć się po takich miejscach, które zimą wydaje się nieatrakcyjne, ale można odkryć jakieś drugie dno. Mhm. I Ola, tak przepraszam, tak jakby już jadę jednym ciurkiem, dla nas pewnym takim pomysłem było to, że jak się w końcu bardzo już tak trochę zmęczyliśmy, namarzliśmy nad tym polskim morzem, to pewnym takim odkryciem był włoski kurort. Nie chcę to robić za reklamę, ale my w zimę, chyba 3 czy 4 zimy,
to ja
dwa tygodnie
i ty też. Dwa, no to w sumie 6 razy chyba.
Tak, spędziliśmy w Rimini.
W Rimini.
W Rimini i w okolicach Rawenny, gdzie mieliśmy bardzo tanie loty do Bolonii.
Bardzo tanie.
Albo jechaliśmy samochodem,
jak
teraz było więcej.
I bardzo tanie noclegi. Ale to takie naprawdę.
I powiem wam, że to miał z kolei ten plus, że zwykle tam w styczniu czy w lutym było po 14-15 stopni. Spacerowaliśmy sobie nad morzem.
Puste morze.
Aż tak niepokojąco pusto, czasami powiedziałbym. Wieczorem naprawdę tania pizza. Jedzenie było, wynajmowaliśmy przestrzenie z apartamentami. W okolicach Rawenny, zwiedzaliśmy Rawennę. Mało ludzi. No po prostu ja przyznaję, że to było genialne. Faktem jest, to było zabawne, ponieważ na jednym z tych wyjazdów takich zimowych, no ale z racji Rimini, gdzie są cały czas palmy, wydawałoby się, że takich trochę paraletnich, to ja tam przeżyłem taką zimę życia. Że jak my dojechaliśmy tam kiedyś samochodem, i nasz taki atak zimy na Włochy.
Łańcuchy
na kołach autobusowych, cudawianki. Nie wiedziałem, że coś takiego przeżyję w Rimini. Ale generalnie był to jeden z takich wyjazdów, gdzie mogliśmy się nacieszyć morzem, spacerami, chodzeniem, tanią kawą, pizzą i takim właśnie trochę wyzerowaniem atrakcji. A jednocześnie to było poza kosztami jakby przejazdu. No, największym kosztem to był przejazd. To było bardzo, bardzo tanie, bo wyszliśmy z takiego założenia. Tam jest mnóstwo bazy noclegowej.
Tak.
Noclegów, które są drogie latem, a jeżeli ktoś wynajmuje to zimą, schodzi z ceny, żeby ktokolwiek tam przyjechał. I to tak zadziałało.
To tak może na marginesie, wprawdzie mówimy o zimie, ale według tego klucza spędzamy od wczesnego dzieciństwa naszych dzieci lato w Alpach.
Tylko Austria w lato stała się coraz bardziej popularna, już nie jest taka tania, jak była wtedy.
No tak, ale mimo wszystko masz o wiele, wiele taniej niż w Polsce, w bardzo wielu miejscach. Ale w każdym razie, bo ty tak przeleciałeś ten jeden, myślę, najistotniejszy wątek. No głównie jedziemy do tego Rimini czy gdzieś dla tej kawy. To nie tak, że tam sobie idziesz, bo kawa tania, tylko cały dzień się czeka i idzie na tą wyprawę wzdłuż plaży, bo gdzieś tam na końcu po iluś kilometrach będzie kawa.
Tak, bo to był cały rytuał, bo się tak wstajemy.
No i jeszcze dzieci, opowiedz może ty, Marcin, o tych cukrach. Bo od tego się zaczęła.
Nie, słuchajcie, tak, radość prostymi środkami. Właśnie wychodzimy, idziemy, są w stanie iść 2 godziny nad tym morzem, żeby dojść do baru, gdzie po euro, ja piję za euro czekoladę, one biorą sobie po cukrze, których tam do tej kawy można wziąć.
Ty pijesz kawę.
Ja piję kawę, dzieci piją na spółę gorącą czekoladę, bo gorąca czekolada jest droższa.
Więc na spółę.
Oni mają na spółę, ja tak z taty oszczędności z tatą. A potem to też było urokliwe, jak wracaliśmy do domu, to po jakimś czasie tych cukrów się zbierało i na przykład dzieci, to było takie fajne, dzieci bawiły się tymi cukrami w sklep i każdy rodzaj cukru był rodzajem produktu, co było mięsem, jakąś wędliną, żółtym serem, białym serem, masłem, różnymi produktami. Oni się wymieniali tymi cukrami. Słuchajcie, były takie jakby zabawy, jakby z racji tej skromności rzeczy, które możesz wziąć i tym, co tam dysponowaliśmy, były zabawy, które miały swoją specyfikę, taki swój charakter, który mogły mieć tylko tam miejsce. Więc powiem wam, że te spędzanie ferii zimowych w Rimini, w ciepłych...
Ale w takich ciepłych krajach właśnie takich... No...
Własnym sumptem, bo to nie było tak. Tak, własnym sumptem. Sami dojedziemy, czy tam dolecimy i to po prostu jest niesamowite. A teraz może wersja, może taka prostsza wersja dom.
No właśnie, mi się wydaje, że to jest też taki fajny temat, żeby się może do tego przygotować, bo często wiemy, chyba tak nawet jak patrzymy po znajomych, po przyjaciołach, no nie wszyscy wyjeżdżają, nie wszyscy rzeczywiście, chociażby z tego powodu, rodzice muszą pracować, nie są w stanie wyjechać. Albo często jest tak, że rodziny na przykład planują sobie rodzinny wyjazd, nie wiem, w czasie Sylwestra albo gdzieś tam w marcu, a te ferie przypadają i te dzieci przez 2 tygodnie nie chodzą do szkoły, bądź no zakładamy.
Bądź chcą mieć przerwę, jeżeli są w edukacji domowej.
Tak. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby do tego się tak przygotować, żeby one wiedziały, i żebyśmy my wszyscy wiedzieli, bo to nam jest bardzo potrzebne, że to będzie taki szczególny czas, że sobie planujemy, że na przykład my tak prowadząc też dom gościnny, mieliśmy często taką sytuację, że nie mogliśmy wyjechać, ale chcieliśmy, żeby tak nie przeleciały te dni, bo nie wiem, czy macie to, jak się gdzieś wyjeżdża, to jest mnóstwo nowych wrażeń i ten czas tak wolniej płynie, a jak się jest w domu, to był poniedziałek, już jest piątek, a w przyszłym piątek już koniec ferii, idziemy do szkoły i co, tak normalnie było. Chce się, żeby było nienormalnie, żeby było tak szczególnie.
Niezwykle.
Nie wiem, zawsze się tak jakoś pamiętam, że umawialiśmy, że albo nie wiem, tam 3 razy w tygodniu pójdziemy sobie do kina, że zawsze rano pójdziemy na my akurat mamy tą możliwość, że narty mamy pod domem, więc że są te narty, że niezależnie od tego, że my pracujemy, to rano wycinamy te 2 godziny, jeszcze teraz tak zakładam takie jeszcze wspomnienia z dalsza, bo teraz załóżmy, jak dzieci są w klubie, to też to trochę inaczej wygląda, ale dobrze, jeździmy rano na nartach, na sankach, czy jest jakaś fajna wycieczka w góry zimowa. Są atrakcje, których na co dzień nie ma, na które nas czasowo nie stać, że jedziemy sobie do miasta, że jedziemy sobie do Krakowa, że jedziemy sobie do Bielska, że...
Z tym, że, bo zakładamy i też mówimy o tym, że jednak rodzice pracują. Także mówimy sobie w ten sposób, że wracają do domu o tej godzinie 16 czy 17 i to nie jest tak, że możemy sobie zawsze ten wyjazd do miasta gdzieś tam zaplanować. Ale wydaje mi się, że warto taką strategię przyjąć, żeby, tak jak Ola mówi, wymyśleć pewien taki program, ale taki bardzo taki swobodny, ale żeby to, co Ola mówi, żeby to był taki znak, taki signum, to jest inny czas. Na przykład się mówi, słuchajcie, też problem z tym wstawaniem, to umówmy się, bo to jest zresztą dla nas też wygodne, fajne, żebyśmy wiedzieli, co oni robią, że śpicie do 9, albo nawet do 10. I że do śniadania sobie siadacie o 10. Jak się obudzicie, to poleżcie sobie w łóżku, poczytajcie książkę albo drzemcie ile tylko możliwe. Ale chodzi mi o to, umówienie się nawet na taki półzabawny, ale czas, śpimy ile można i spędzamy w łóżku czas do 9 czy 10 ma dwa plusy. Po pierwsze, gdzieś mają spieszyć, tak nas nie ma w domu. Po drugie, lepiej, żebyś po prostu wypoczęły i wyspały się, zamiast mając się wcześniej zrywać. Umówili się na nie wiem, jecie śniadanie, może rodzic być tym, macie ferie, przygotuje wam. Ola jest mistrzynią w układaniu karteczek i paru miłych słów, co będzie przy śniadaniu. I warto na ten czas, kiedy nas nie ma, zaplanować rzeczy, które oni lubią robić, ale wiemy, że mogą zrobić, ale my do tego nie jesteśmy potrzebni. Przykładowo, jeżeli umawiamy się, że oglądamy sobie w czasie ferii jakiś serial. Owszem, możemy sobie usiąść razem i to jest pewna frajda, usiąść z rodzicami, coś obejrzeć, ale z drugiej strony, jeżeli z rodzicami można zrobić coś innego, można iść na spacer, można pograć w gry, czy cokolwiek takiego innego, to można na przykład powiedzieć, dobrze, ten odcinek czegoś tam oglądacie sobie po śniadaniu o godzinie 11. A po 11, po tym serialu, odpoczywacie sobie chwilę i sugerujemy, żebyście o godzinie 11.30 wielka zabawa z klockami. Rozkładacie klocki, 2 godziny układacie i budujecie, a jak zbudujecie, robicie nam zdjęcie i przysyłacie nam, a my oglądamy sobie i pokazujemy wszystkim w pracy, prawda?
Jeszcze tak myślę, bo to jest tak fajnie powiedzieć, że możecie sobie pospać, ale doświadczenie, zwłaszcza posiadania małych dzieci, tego etapu małych dzieci, to przeważnie sobota i niedziela, kiedy rodzice mogą sobie pospać, to dzieci niekoniecznie tak śpią. Te starsze oczywiście, jak najbardziej, ale teraz jeśli mamy te małe dzieci i nie wychodzimy do pracy, bo może mama jednak zostaje w domu, bo małych samych nie zostawi, to my mamy taki przetestowany, myślę, że wszyscy mają taki pomysł, jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje i my sobie możemy pospać, to klucz jest zaciemnienie pokoju dzieci.
Tak, tak.
Bo one wstaną bardzo wcześnie.
Zaciemnić,
nie? Nie, tak. No bo zakładamy, że to, o czym ty opowiadasz, to już dotyczy tych, które mogą same zostać w domu. Tak. Ale wiadomo, że z tymi małymi, no to albo mama jest, tak, albo... Tak, więc jakby tutaj... Tak, ale żeby sobie
kluczowa
na przykład...
Kluczowa sprawa.
Zaciemnienie. Zaciemnienie. My mamy tak zawsze z Oliwką. Tak. Jak nie zaciemnimy pokoju, to 5 rano.
Tak, tak, tak.
I to takie już jest zawsze. Ale właśnie to jest bardzo fajne, o czym mówisz, żeby po prostu było trochę inaczej.
Żeby było trochę inaczej, ale generalnie też, żeby te rzeczy, które dzieci mogą się wydarzyć bez obecności rodziców, żeby wydarzały się wtedy. A wiadomo, że rodzicom jest czasami, może niektórym z nas jest wygodniej odpalić telewizor i wspólnie coś obejrzeć, jak jesteśmy zmęczeni po pracy, ale no to już sorry, winę tu, jak spędzamy ferie z dziećmi i mówimy sobie, że codziennie inna planszówka na przykład, prawda? To jest założenie, one czekają, że codziennie będzie inna planszówka, a jak dzieciaki czytają, to jeszcze jest taka zasada, że to może znajdźcie reguły, a może, słuchajcie, mówimy o... To jest pewnie też pewna ekonomia, bo może czasami się opłacać, że kupić sobie 5 planszówek na 2 tygodnie ferii i co 2 dni wchodzimy z nową planszówką, prawda? I to jest 10 razy tańsze niż wyjazd, a ich zadaniem jest na przykład rozkminić reguły tej gry, że jak wy przychodzicie, to oni wam opowiadają, o co w tej grze wchodzi. To są takie proste myki, które mogą spowodować, że oni mają mobilizację, że jak nie nauczymy, nie będziemy znali tych reguł, to nie zagramy z rodzicami. I te reguły mają poznać wtedy, kiedy my jesteśmy jeszcze w pracy.
Tak mi się skojarzyło, niekoniecznie zimowe, ale skojarzenie letnie. Kiedyś kupiliśmy w Makro, chyba jeszcze za dawnych czasów, naszym dzieciom za 20 zł taki namiocik do ogrodu, co się rozstawiało. I one przez cały dzień siedziały w tym namiocie i my uznaliśmy, że to się dużo bardziej opłaca, taki namiocik, niż opiekunka do dzieci. Więc taka gra planszowa prawdopodobnie, czy jakaś inna, też można to przekalkulować. I się może okazać, że taka atrakcja. No, w każdym bądź razie...
można postawić zimą w dużym pokoju.
Ja myślę, że tak konkludując może te nasze pomysły zimowe, dla mnie by było najistotniejsze to, żeby przyłożyć się do tego, żeby ten czas się wyróżnił. Żeby on nie był taki sam, żeby on nie przeleciał przez palce, żeby dzieci odczuły wyraźnie, że my jesteśmy też z nimi bliżej, głębiej, że mamy więcej czasu dla nich na te właśnie planszówki, czy na sanki, czy na narty, nawet po ciemku.
No i też trzeba sobie powiedzieć jasno, że są takie sytuacje, wobec których jesteśmy bezradni. Czasami bezradni jesteśmy wobec tego, jeżeli dzieciaki dużo grają. No to jak my możemy wyjść z domu i powiedzieć... Znaczy nie inaczej. Możemy powiedzieć nie graj, ale generalnie, że jest to bardzo trudne, ponieważ to sprawy związane z tymi komunikatorami, mediami i różnymi rzeczami są tak skonstruowane, są tak atrakcyjne, że dzieciom trudno jest to powiedzieć. Jakby trudno jakby się zastosować do tej naszej prośby. Mhm. Obiektywnie rzecz biorąc. I wtedy, czy nie sensowniejsze jest powiedzenie, że zjesz, zrobisz coś tam, klocki, czy jakaś inna rzecz, którą możemy... Bo czasami to, co Ola mówi, jest warto dokonać czasami jakiejś inwestycji na ferie, która jest, stanowi, nie wiem, 5% kosztu takich ferii wyjazdowych, a powoduje, że dzieciaki mają jakieś fajne wyzwanie, żeby coś robić. Nie wiem, kupujemy nowy zestaw klocków Lego, Technics, czy cokolwiek. Mhm. Ale też jest coś takiego, że czasami możemy powiedzieć, kurczę, nie jestem w stanie mieć pewności i poczucia, że moje dziecko nie będzie grało w czasie, kiedy ja jestem w pracy. Ale jeżeli już jest tak, to niech chociaż nie gra wtedy, kiedy ja wrócę z pracy. To znaczy, i może wtedy powiedzmy sobie szczerze, dobrze, masz ferię, wyśpij się, ale jest taka umowa, że jak ja wracam z pracy, to nie ma w ogóle komputera i telefonu. W ogóle. Ale jest za to, ale musi być coś innego.
No.
Możemy sobie poczytać, możemy wyjść, możemy zagrać, ale coś musi być. Trzeba z siebie coś dać i plus umowa, kładziemy się spać o 22. Żeby się nie okazało, że w czasie tych ferii gram do 4 rano i wtedy śpię do godziny 11. Ale żeby, mając świadomość tego, nie walczyć czasami z wiatrakami, ale wykorzystać tą sytuację, że jak jesteś sam, dobra, graj, ale jak wracam, to robimy coś innego.
Ja myślę też, że to jest w ogóle jakby pewnie temat na zupełnie inną rozmowę, ale też myślę, że przy tej okazji wychodzi taka refleksja, co my proponujemy poza szkołą, czy poza tym czasem nauki naszym dzieciom, czy w jakimś odpowiednim momencie gdzieś, no jakoś kierowani przez nas rodziców, wpuszczamy dzieci, czy w harcerstwo, czy w tego różnego rodzaju grupy rówieśnicze, czy jakieś sportowe kółka, które też bardzo często generują bardzo fajne sposoby na spędzanie wolnego czasu, różnego rodzaju wyjazdy, bo przecież nie będziemy do końca życia z dziećmi wyjeżdżać za rączkę. Więc warto może, póki dzieci są jeszcze małe, pomyśleć o tym.
Tak, ale...
Sami wyrośliśmy tak, jakby z takich środowisk, tak, nawiązując i wiemy, ile to dla nas znaczyło.
Do tego, co mówisz, to znaczy jakby te ferie zawsze są jakąś pochodną tego, jak wygląda nasz dzień codzienny.
Tak, oczywiście, że tak.
I jeżeli w czasie naszego dnia codziennego my albo nie mamy siły, albo nie chcemy, albo nie zwracamy na to uwagi, żeby uczyć się wspólnego spędzania czasu, to raptem będzie czymś bardzo dziwnym i takim trudnym do zrobienia, że raptem ten czas mamy spędzać w czasie ferii, kiedy tak naprawdę mamo, tato przychodzisz po pracy i w ogóle nie chcesz albo nie masz w planach spędzać z nami czasu. I jeżeli takiego obyczaju nie ma, to raptem, jeżeli ktoś mówi, to się teraz to pojawi na ferie, to dzieci patrzą i nie wiedzą, o co chodzi i mamy tylko jeszcze więcej napięcia i stresu. W związku z tym, może to daje, jest takim fajnym momentem do przemyślenia, czy na co dzień my mamy takie fajne momenty w rodzinie, które mogą stawać się atrakcyjnymi dla dzieci w czasie ferii. To znaczy, możemy sobie pograć, możemy sobie pogadać, możemy sobie wspólnie coś obejrzeć, możemy sobie gdzieś razem iść czy pojechać. Oczywiście Ola ma szansę z tymi wyjazdami, że fajnie można coś zrobić, choć mam wrażenie, że na tych też naszych podcastach staramy się mówić o takich rzeczach, które można zrobić najmniejszymi środkami i które są związane z taką najbardziej taką prostą potrzebą bycia ze swoją rodziną w relacji, prawda? Bo wiadomo jest, że jest jakiś fajny wyjazd, albo moje dziecko jest zakręcone na punkcie, nie wiem, koni, sportu czy harcerstwa, to najlepszym sposobem jest wykorzystać
oczywiście
ten czas
i
wysłać dziecko na ferie, niech będzie samodzielne i tak dalej. Ale mówimy to o takiej bardziej sytuacji, kiedy ktoś staje pod ścianą i mówi, nie mam pomysłu, prawda?
Ja tak myślę sobie, że mamy dzieci, które bardzo trudno skłonić jest do nauki, do pracy, do wysiłku, ale myślę, że nas słuchają też osoby, które mają dzieci, które, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ta presja jest tak ogromna, które są mocno zestresowane w szkole, nauką i tym wszystkim, co szkoła niesie. I może też warto popatrzeć na takie dzieci, nie powiedzieć, masz ferie, wykorzystaj je teraz i podciągnij się z przedmiotów,
się z geografią, tak.
Tylko właśnie masz ferie i odpocznij. W jakiej formie to wymyślimy, to już jest jakby nasz problem rodzinny, ale odpocznij, nie odpocznij przed kolejnym wyzwaniem, jaki niesie za sobą 15 kolejnych przedmiotów, egzaminów i klasówek, tylko odpocznij po tym, co się działo, po tym, co masz za sobą, po tych dla ciebie bardzo stresujących czy trudnych miesiącach nauki, nie? Że ten odpoczynek. Ja myślę, że tego życzymy wszystkim.
No tak, tego życzymy, ale też jakby z całą świadomością, jak tak sobie o tym rozmawiamy, że dla naszych rodziców to tyle było prostsze, że naprawdę zawsze pozostało to podwórko i niepokój o tym, czy pod śmietnikiem nie palimy papierosów, ale to było jakby takie jakby no, jakieś najbardziej groźne zagrożenie. A teraz jakby największym problemem jest to, jak oderwać dzieci od tego, żeby spuszczone z tej, jakby to powiedzieć, z smyczy obowiązku jakoś tam, że muszą być w szkole, albo muszą się czegoś uczyć, one nie uderzyły tylko i wyłącznie w szkło, to znaczy ekran. I to jest jakby ten kłopot. Ale wydaje mi się, że tu jest... I dlatego te ferie mogą nam się kojarzyć z trochę większym wysiłkiem, ale myślę, że warto go podjąć, bo jakby z czasem, w kontekście dłuższych okresów, takiego wakacyjnego, czy weekendów, no bo generalnie można powiedzieć tak, że ferie to jest taki długi weekend i generalnie można też powiedzieć, że takie rzeczy, o których my tu mówimy, duża część z rodziców ma przetrenowane w czasie weekendu. I uwaga, jeżeli w czasie weekendu to nie wychodzi, bo cały czas są utarczki o granie, no to wtedy takie ferie też nie wyjdą, bo czasami jeszcze, Ola, zanim tak wylądujemy, jest taka sytuacja, że wiele dzieci, czasami ma w domach tak, jest szkoła, uczysz się w tygodniu, a na komputer masz czas w sobotę. I możesz wtedy sobie na tym komputerze siedzieć od rana do wieczora. I często to jest tak, że efektem tego jest to, że ten wolny czas, kiedy się nie uczę, jest utożsamiany z tym nieprzyjemnym, bardziej lub nie dla niektórych, obowiązkiem uczenia się, jakiegoś takiego rytmu, czy w edukacji domowej, czy w szkole uczenia się. Jak mam wolne i przyjemność, to mogę ten komputer. Ale to jest właśnie taka niedobra konsekwencja takiego trochę ustawiania jakby świata biało-czarnego, to znaczy, że tym, co niesie ci wolność, swobodę i kojarzone z odpoczynkiem, to ten komputer. I dlatego też może przy tej okazji sugerujemy, żeby weekend i odpoczynek nie kojarzył się tylko właśnie z tym, że teraz możesz poszaleć na tych mediach, bo wtedy ułożenie jakiejś ferii czy wakacji w jakiś sensowny sposób wydaje się jeszcze trudniejsze. To co?
Czyli odpoczynku życzymy.
Życzymy odpoczynku. Odpoczynku z dziećmi.
Dużo ruchu, dużo radości. Tak.
Jeszcze jest takie jakby zakręcia, tak jak z takim kazaniem, gdzie nie można wylądować. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to, co zawsze często powtarzamy, poza tymi wszystkimi radami, o których tu mówimy, warto dopasować to, co robimy z dziećmi, do tego, co lubimy robić.
Tak. Bo wtedy będziemy, mając frajdę, my jako rodzice, będziemy miała frajdę cała rodzina.
Albo generalnie, kiedy już nikt nie będzie miał frajdy, to chociaż my będziemy mieli frajdę. Nie wiem, sklejamy, opowiadamy o znaczkach, to spróbujmy to zrobić z naszymi dziećmi, prawda? Tak. I nie myślmy sobie, że jesteśmy na straconej pozycji. Niech one nas zobaczą trochę też, czy z czegoś zadowolonymi. Dobra, no to już będę grzeczny, już chyba kończymy. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo i wspaniałych zimowych ferii życzymy. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.